CKWR w Waterloo, Ontario, na falach radiowych FM 98,5 w każdą niedzielę w godzinach od 22.30 do 24.00. Telefon do studia 519-886-9870 lub bezpośrednio na antenę 519-886-9878. Audycji można również słuchać na żywo z ostatniego tygodnia lub z archiwum na stronie internetowej www.radiopóźniejporze.com. Życzymy przyjemnego odbioru. Proszę Państwa, jak zwykle o późnej porze w niedzielę witamy Państwa ze stacji radiowej CKWR 98,5 w Waterloo, w Ontario, w Kanadzie. Drodzy Państwo, to dla słuchaczy, którzy słuchają nas, ksiądz Piotr rozebrał już mikrofon, a to tylko dlatego, że mamy gościa, znakomitego gościa, który systematycznie nas odwiedza. Drodzy Państwo, ksiądz Jerzy Skwierczyński z Ukrainy jest dzisiaj z nami, zaraz się z Państwem przywita. Ja może wyłączę te mikrofony, żebyście koledzy podłączyli dobrze, bo coś się, jakaś śrubka urwała. Podłączyli ten mikrofon i za chwilę powitamy wszyscy Państwa przy radioodbiornikach. Także myślę, zaczniemy od Janka, bo Janek jest przy swoim mikrofonie.
Tak, mikrofon naprawiony. Dobry wieczór Państwu. Witam, Jan Mazur.
Witam serdecznie. Czwartą niedzielę Adwentu i witamy serdecznie księdza Jerzego. Wczoraj odprawialiśmy razem mszę świętą księży Jerzy w moim kościele świętej Agnieszki w języku angielskim, ale na końcu ksiądz kilka słów powiedział na temat miejsc, gdzie ksiądz pracuje, buduje kościoły i jest duszpasterzem Polaków i nie tylko Polaków, no na tutejszej, na dzisiejszej ziemi ukraińskiej. I pamiętam reakcję ludzi. Moi parafianie słuchali z zainteresowaniem, a zwłaszcza jak ksiądz mówił na temat całowania rąk i nóg przez dzieci, prawda?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kłaniam się. To chodziło o to, że trzeba było wycofać ręce i nogi naszym babciom, którym tam na Ukrainie zachowały wiarę i mowę polską.
Tak, ale była mowa o tym, że ksiądz i oczywiście księża inni mają dostęp, o ile mają, do dzieci i katechizują dzieci. I te dzieci mają takie piękne zadanie dotarcia do rodziców i budzą wiarę w rodzicach. Wobec tego dzieci są tym takim katalizatorem. Dzieci pobudzają rodziców do wiary, a najgłębsze korzenie tej wiary to są no właśnie w dziadkach. I te dzieci i rodzice powinni całować ręce i właściwie stopy tych dziadków, którzy niczym skarbiec przechowali ten depozyt wiary. No oczywiście tam Kanadyjczycy nie bardzo mogli zrozumieć, jak to całować kogokolwiek po rękach czy po stopach, ale zrobiło to wrażenie i nawet dzisiaj pytali, co ten ksiądz miał na myśli, mówiąc o całowaniu stóp i rąk.
Wspomniałem o dzieciach kanadyjskich, że jakie wy jesteście szczęśliwe, bo obok was siedzi mama i tata i razem przychodzicie, budujecie rodziny. No, moi drodzy, tam przeszło 70 lat, było tak zwane, jak określa ksiądz biskup, piekło na ziemi. Zabrano wiarę, zabrano mowę i średnie pokolenia, no wytrącone, oni nie rozumieją tego, co się dzieje. Dlatego jak już wielu otrzymało listy na święta, wielu z tutejszych ludzi czy parafian, wspomnieliśmy właśnie, że bierzemy każdego roku dzieci do Polski, pokazujemy życie rodzinne, Później w pielgrzymce z Warszawy do Częstochowy idą, uczą się wiary, dzielenia się, choćby taki przypadek. No, pewnego dnia na kolację było po dwie suche bułeczki, no bo tak wyszło. Taka mała dziewczynka podchodzi do wielkiego chłopca z naszej grupy i mówi: słuchaj, ja taka mała, a ty takie duże. Ty masz dwie bułeczki i ja. Bierz jedną, bo ty jesteś duży, ja mała, mi wystarczy jedna. Ciekawe, no nie dziwmy się, nie ma życia rodzinnego. Może powolutku zaczyna się odbudowywać te rodziny, ale to jeszcze kilka pokoleń trzeba przeczekać. Dlatego bardzo brzydko powiedziane, że warto inwestować w dzieci. To niedobre słowo, ale oni muszą zobaczyć.
No nie no, dzieci są zawsze takim małym drzewkiem, które rośnie i trzeba je podlewać mądrością, wiedzą, wykształceniem. No to jest inwestycja i chyba ta najpiękniejsza inwestycja, bo mówimy tutaj o depozycie wiary, żeby uczynić z nich ludźmi nie tylko wykształconymi, mądrymi, ale i świętymi. I to jest chyba najpiękniejsza inwestycja.
Tak, i dlatego tu w słowo ojca księdza wejdę i pięknie chcę podziękować przy okazji, że jestem tutaj przejazdem przez Kitchener. Chcę podziękować za wysyłane paczki, a dzieci zawsze patrzą, czy tam cukierek jest, chociażby jeden, za listy, telefony, za życzenia. Oni się bardzo cieszą przecież za to, że są Polakami, trafiało się na Sybir, do Kazachstanu. I dlatego pięknie, naprawdę pięknie dziękuję. Przyjechałem tutaj, gdzie miałem okazję uczestniczyć we mszy świętej o 11:30 i bardzo przy okazji dziękuję za życzliwe przyjęcie przez księdza proboszcza, księdza wikariusza i księdza Piotra, tu obecnego w swojej parafii. No naprawdę nie spodziewałem się tego. O 8:30 razem z ludźmi byłem, no później było spotkanie, ci, którzy mi zaprosili, żeby wstąpić na spotkanie na dole w kawiarence, w takiej sali parafialnej. Porozmawialiśmy trochę. Oczywiście, no, nie da rady wszystkim, dlatego przepraszam tych wszystkich, z którymi nie mogłem porozmawiać dłużej.
Dlatego my porozmawiamy, bo mamy jeszcze radio, także tą drogą.
No to jest okazja, żeby powiedzieć. I to też będzie nagrane i zawsze mogą sobie nasi rodacy to odsłuchać
bardzo
potem.
Bardzo dziękuję. Właśnie tak jak kiedyś, jak był ksiądz Adam proboszczem tutaj, zawsze nastawiałem się na zbieranie groszy, na budowę świątyń, na dożywianie tych. Tak teraz po tej mojej nawróceniu, przepraszam, tak mówię słowo nawrócenie, to moja choroba, to pomogła mi zmienić trochę i teraz właśnie jest potrzeba serca dziękowania. Także niech się nikt nie boi, żadnych pieniędzy nie zbieram, żadnych spraw, ale natomiast dziękuję. Dziękuję za to, że pamiętacie o ludziach wschodu, o naszych rodakach, o to dobro, które czynicie, na pewno się nie przynosi owoce. Bóg zapłać naprawdę serdecznie.
Dziękuję bardzo. Księże Jerzy, wczoraj ksiądz mówił kilka zdań na temat Ukrainy, tego Bliskiego Wschodu. Miedwiediew jest taki prezydent Rosji, już mówi o Polsce, nie jako Polsza nie ptica, jak to było?
Polska nie ptica.
Ura nie ptica, Polska nie za granica.
Polska nie za granica. I nazwał Polskę tak bardzo przyjemnie, a mianowicie taki Bliski Zachód. Także już Polacy się cieszą, a przynajmniej Komorowski i Tusk, że nazywani zostaliśmy przez prezydenta Rosji Bliskim Zachodem. Ale wczoraj nawet rozmawiając z księdzem, zadałem to pytanie, jak my możemy patrzeć, czy możemy być optymistyczni, patrząc i oceniając wschód, ten Bliski Wschód, z punktu widzenia oczywiście polskiego, czyli polskiego jako, Polski jako kraju, czyli Ukrainy, Białorusi, no Litwy nawet trochę, wiemy co się dzieje obecnie teraz na Litwie i są problemy, nawet z mówieniem w języku polskim, chcą Litwini pozamykać nam połowę szkół, a znaczy to, że w przyszłości w ogóle zlikwidować polskie nazewnictwo, polski język, ponieważ jest on nośnikiem polskości, cokolwiek byśmy rozumieli pod tym słowem. No i oczywiście Rosja jako wschód. I proszę księdza, my tu często mówimy na temat Fatimy. I w moim kościele to jest Matka Boża Fatimska. Wiele osób rozumie te tajemnice fatimskie. Oczywiście wszystkiego nie znamy, może Ojciec Święty zna, wszystkich jeszcze nie znamy tych tajemnic tak do końca, tak naprawdę do końca. I Matka Boża bardzo jasno mówiła o nawróceniu Rosji. A Rosji w tym znaczeniu no, kiedyś Związku Sowieckiego, czyli właściwie od Warszawy do gdzieś tam Wysp Kurylskich, dalekiej Syberii. Patrząc na Rosję, patrząc nawet na Ukrainę, patrząc nawet na Białoruś, gdzie były te wybory, czy tam pseudowybory na tej Białorusi, czy można mieć nadzieję, że ten wschód, powiedzmy nie Rosja, ale cały wschód nawróci się? Ile trzeba sił, energii, ilu kapłanów, ilu modlitw, wyrzeczeń, czy nawet męczeństwa, ażeby mogło to dojść? Ksiądz tam mieszka. Czy jest w ogóle to możliwe? To spełnienie no, tych słów Matki Bożej Fatimskiej. A przecież Matka Boża słów na wiatr nie rzucała.
Oj, nie jestem specjalistą, ale...
Ale z tego, co widać, bo ksiądz jest praktykiem, tam mieszka.
To znaczy, ja w swoim środowisku mogę powiedzieć o swoim środowisku, że ten zachwyt taki wolnościowy, religijny, opada, niestety opada i trzeba tych ludzi prowadzić. Oni byli nauczeni. Jeśli ksiądz się pojawiał z Kazachstanu albo z Sybiru gdzieś w jakimś kołchozie, oni jakoś to znajdowali, wiedzieli jakimi sposobami, do tej pory nie rozumiem, i szli po kilka nocy, żeby tam się wyspowiadać chociaż raz w życiu i przyjąć komunię, i jeśli to było możliwe. Natomiast oni nie są przyczajeni dobrze, pamiętaj, aby Dzień Święty święcił. Pomaleńku trzeba prowadzić ich. I to biedny Pan Jezus powiedział, biednych zawsze mieć będziecie. Najpierw trzeba tych ludzi nakarmić, a później mówi do nich Słowo Boże. Na pusty żołądek nie da rady. I moi drodzy, tak samo i w Polsce, i tu w Kanadzie, ten słowo kryzys, mi się zdaje, że to jest wymyślone. Jakieś grupy międzynarodowe, nie wiem, wy wiecie lepiej tutaj niż my tam, są zorganizowane, które sztucznie wytwarzają tak zwany kryzys. Przez ten kryzys ktoś się zbogacił. No co prezydent może sam zrobić? Co prezydent miasta może zrobić? Ma jest grupa ludzi, w których rękach jest to wszystko. Wy wiecie o tym dobrze, prawda? Że to, gdyby była sprawiedliwość, gdyby była, nie było korupcji, naprawdę możliwe byłoby wszystkie. Ale firmy zagraniczne na Ukrainę wchodzą i to wszystko wywożą, co można zarobić. To wszystko wywożą. Jest niespokojnie. Chociażby tutaj wyczytałem w gazetach, już będąc tu w tym parlamencie ukraińskim, no rękoczyny kilku rannych. Ja nie chciałbym wchodzić tak daleko, bo ja chcę wrócić na Ukrainę i chcę dalej pracować. Trzeba tych ludzi prowadzić. Trzeba ich odszukiwać teraz. Oni sami przychodzili, a trzeba do nich iść. Do ludzi trzeba iść i pokazać. Mi się zdaje, że Matka Boża miała na myśli, że Rosja się nawróci. To niekoniecznie musi być to katolicyzm. Przecież prawosławie, jeśli podchodzą do tego sposób taki prawdziwy, religijny. Daję przykład. Dzwoni do mnie prokurator, a przecież wiadomo o tym, i mówi do mnie, niech będzie pochwalony Chrystus, Polak. A mówię, co to pan mówi? Po polsku? I pochwalony pan mówi? Bo to teraz taka moda jest, proszę księdza, że każdy ma gdzieś należeć. Ja Polak do kościoła polskiego, czyli katolickiego. Dlatego pan Putin, czy tam, prawda, pan Miedwi, idą po tej katastrofie, widzieliśmy to na telewizorach, idą do cerkwi i dwie świeczki stawiają. To jest tak zwana tradycyjna religijność, że jest taka moda, że trzeba gdzieś należeć. To jakieś...
O tym, że to absolutnie nie ma nic wspólnego z prawdziwą religijnością.
Otóż to. No więc
jest
dlatego do nich
taka
trzeba...
Taka poza religijna, tak. Żeby ktoś tam zrobił zdjęcie, czy w telewizji, tak. Prawda, to puścili, że tam jakiś prezydent stawia świeczkę.
No, trzeba tych ludzi uczyć. Boże. Ojcze, trzeba ludzi uczyć.
Ale księże, trzeba ich uczyć, ale jeżeli przyjeżdża się i nie chcą gości z Polski, a zwłaszcza nie chcą księdza z Polski, no to czy można na siłę dotrzeć do takiego Putina, czy do jakiegoś tam Ukraińca, no właśnie, nawet z najlepszą nowiną, najpiękniejszą nowizą, jeżeli on ma nóż w ręce i wypędza człowieka.
Tak, i jeśli baciuszka, czyli pop, powie w cerkwi, jeśli pójdziesz do kościoła polskiego, to będziesz w piekle. Ludzie się boją piekła. Klerycy z Płocka przyjeżdżają na praktykę do moich parafiach, w cudzysłowie moich, i poszli do Ławry Peczarskiej, są takie klasztor, prawda? I tam, tam można znaleźć ulotkę. Uważajcie na sekty, które są na Ukrainie. Do takich sekt należy Kościół katolicki. No to oni wzięli tę informację, żeby zawieźć do Polski, pokazać, jaki jest ekumenizm. Ludzie są zastraszani. No babcia się boi piekła, dlatego no idzie, i tym bardziej, że bieda jest taka, że na Ukrainie jest kościół patriarchat moskiewski, a więc cerkiew moskiewska, kijowska i dwie autokefalie. No to ludzie są zdezorientowani. Gdzie jest prawda? Dlatego trzeba ludziom tłumaczyć. Powiedziałem, z tej powierzchownej religijności trzeba ich zaprowadzić do wnętrza. Powiedziałem, to jest na kilka pokoleń praca. Niektórzy księża prawosławni, na przykład w Kijowie, dokształcają się już religijnie. Utworzone przez dominikanów jest kolegium, ja nie umiem nazwy podać, tam kilka lat.
W Kijowie. Mhm.
Tak. I oni dokształcają, widać po nich, że to są księża prawosławni, bo do tej pory no, była kiedyś notatka w gazecie Berdyczowskiej, kto ma dobry głos do śpiewu i 3 miesiące kurs. No, trzeba uczyć ich modlitwy, niektórych księży prawosławnych.
No właśnie, trzeba uczyć, nauczać innych, no i zachęcać do życia sakramentalnego. Też wróciłem przed chwilą z Burlington, tam ksiądz Aleksander zaprosił na spowiedź naszych rodaków, Polaków, to było Burlington, nawet Hamilton, była takie popołudnie spowiedzi świętej, o kilku czy kilkunastu nawet księży, spowiedników, i powiem szczerze, księże Jerzy, i tutaj panowie drodzy, jest to piękne doświadczenie dla księdza, jeżeli przychodzą nasi rodacy i pięknie się spowiadają. To rzeczywiście było ponad 2 godziny takiego długiego spowiadania i nasi rodacy, to muszę pochwalić Polaków, moich rodaków, za piękne spowiedzi, ponieważ mam porównanie i nie tylko Polaków spowiadam. I ta piękna tradycja przychodzenia do spowiedzi świętej przed świętami Bożego Narodzenia, wielkanocnymi, niektórzy nawet częściej, jest tą cudowną, piękną tradycją. Bo życie sakramentalne i komunia święta, no właśnie, bez dobrej spowiedzi świętej, no jest niepełna, a czasami nawet świętokradcza. I polscy, Polacy mają to przeświadczenie i to przekonanie i tę wiedzę. Także chciałbym, bo to jest taki czas teraz, czas Adwentu, czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, przed Wigilią, mówienia o tych sprawach, które nie są takie powierzchowne, ale są, należą do istoty. Przygotowanie duchowe do świąt. Ale myślę z drugiej strony, że no jednak wielu naszych rodaków jednak nie rozumie piękna tego sakramentu. Ja mogę powiedzieć jako ksiądz, że ludzie po dobrej spowiedzi świętej idą jakby w podskokach, idą uradowani do żony, do męża, do dzieci, wiedzą, że i wiedzą, jak można coś zmienić. I to jest coś cudownego. I dzisiaj miałem nie tylko ja, ale też inni kapłani z Polski, takie cudowne doświadczenie pięknej spowiedzi świętej w języku polskim. To jest tylko, drodzy słuchacze, nasze. Ja wiem, że słucha nas wielu osób o różnych orientacjach i oczywiście mówiąc o tym, mam nadzieję, że tutaj nikogo ani nie obrażam, ani zbytnio nie zachęcam, ani nie molestuję, tylko dzielę się swoją radością jako kapłan, że no nie ma piękniejszego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i przeżywania pasterki, właśnie jak poprzez dobrą spowiedź sakramentalną i otrzymane absolucje, rozgrzeszenie. To takie moje piękne doświadczenie.
Ja może jeszcze...
I właśnie tak konsekwentnie, księże Jerzy, czy ludzie garną się do spowiedzi i do życia sakramentalnego? Bo chyba to jest istota.
Kościół katolicki utożsamiany był zawsze z narodowością, więc do tej pory mówią Kościół Polski, moja wiara polska. I ci właśnie, którzy wywodzą się z tej gałęzi, nazwijmy tak, Kościoła, bo przecież ksiądz jest dla wszystkich, dla wszystkich, którzy poszukują Boga. Przepraszam. Pamiętam, dzieci spowiadały się, nie byłam w piątek, w sobotę, bo co codziennie myślały, że trzeba codziennie chodzić, chociaż były przygotowane do tego. Ta tradycja jest tak samo i tam. Tylko zdezorientowani są, bo powiedzmy w kościele prawosławnym jest spowiedź ogólna, jeśli jest dużo ludzi, wiele, albo raz tylko idą po spowiedzi do Komunii Świętej. To troszkę mało rozjaśnione, o mało objawione. Informacja jest bardzo słaba. Ja nie byłem w kościele prawosławnym, trudno mi coś tylko ze słyszenia, wiem. Ta sama sytuacja jest co tutaj. Właśnie przed świętami oczyszczona dusza i z czystym sercem przystępują do wieczerzy. Oczywiście 70 lat zrobiło swoje. Starsi ludzie pamiętają, jaka była tradycja, jakie były święta, jak była pasterka. Młodych trzeba uczyć, pokazać. Tak samo przed świętami wielkanocnymi słyszeli, że trzeba pokarmy w takich kuloczkach, tak zwanych torebkach. I to było świeże, to w kościele nie można było wytrzymać. Ale później była z Polski taka pani Bronia, która 2 tygodnie przed świętami pokazała, jak to trzeba zrobić. Koszyczków różne, talerzyk ładnie zrobiony. I oni tak, oni to robią. I później powolutku trzeba tę tradycję objaśniać, dlaczego to jest. Powiedziałem, praca na kilka pokoleń, ale życie sakramentalne jest i rozwija się na pewno tak jest.
Jeszcze może bym wrócił do tego tematu Rosji, co ksiądz Piotr zaczął. No ja bardziej optymistycznie na to patrzę, bo musimy pamiętać, że według najnowszych statystyk Rosja jest drugim albo trzecim krajem na świecie, gdzie jest najwięcej wyznawców Jezusa. A pamiętajmy, że w 1917 roku, jak wybuchła rewolucja, to głównym wrogiem nie był kapitalista, tylko wiara w Boga. I to był cel rewolucji bolszewików, żeby wymazać Boga z ludzkich serc. A jednak, nie wiem, nie znam dokładnych liczb, ale po Brazylii, Stanach Zjednoczonych, chociaż chyba nawet przewyższają liczbowo wyznawcy Chrystusa Stany Zjednoczone w Rosji. Także tylko trzeba się cieszyć. Podobnie jest na Ukrainie. Jeszcze powiem jedno. Jak pierwszy raz byłem na Ukrainie we Lwowie, byłem młody człowiek, i zauważyłem, że stare babcie modlą się przed zamkniętymi kościołami czy cerkwiami. I ja obserwowałem te starsze kobiety przez kilkanaście lat. To były lata 70., jeszcze 80. I ja uważam, że nie Stany Zjednoczone, nie polityka Reagana spowodowała, że się zawalił komunizm, tylko te biedne babcie klęczące przed kościołami, modlące się, one większą miały moc od Stanów Zjednoczonych. I to trzeba im dziękować za to. One się nie bały KGB, nie bały się aresztowania. One noc i dzień klęczały. Kiedy bym nie jechał tym tramwajem czwórką czy szóstką z dworca na dół do centrum Lwowa, one zawsze tam się modliły, klęczały.
Proszę pana, dodać trzeba jeszcze, że one modliły się z wiarą. Jak to, jak oni budowali tę wiarę, trudno jest powiedzieć. Pan Jezus wiele razy pytał, ktoś prosi o uzdrowienie. Czy ty wierzysz? Tak, Panie. I twoja wiara cię uzdrowiła. Ja myślę, że modlitwa, no nie myślę, tylko tak jest, że musi być z wielką wiarą. A wiara jest darem Bożym, to trzeba ktoś wymodlić może, albo sami możemy przyjąć ten dar. Dlatego tak jak Polska po latach niewoli otrzymała wspaniały dar w prezencie naszego proroka naszych czasów, Jana Pawła II, czcigodnego sługę Bożego, tak samo i oni. Myślę, że po tylu latach tych trudnych, tak jak Pan wspomniał, modlitwa przed drzwiami, jeśli kościoły były. W Lwowie tak, natomiast tam, gdzie ja pracuję, były zburzone, bo to czasy, to jeszcze tereny przedrozbiorowe polskie. I dlatego one wierzyły. I to jest skarb. Ale jak już wspomniałem, trzeba zaczynać znów od dzieci, aby one mogły dotrzeć do swoich rodziców, do swoich rówieśników. I niezależnie, czy to będzie katolicki, czy prawosławny kościół, chodzi tutaj o wiarę, o ludzi. U nas takich antagonizmów nie ma wielkich. Wszyscy jednoczą się.
Czyli księże Jerzy, tak. Jak te wszystkie kontakty, zabieranie dzieci do Polski, młodzieży do Polski, czy też Polski tam na Ukrainę, to wszystko ma swoje znaczenie, ma swój sens, kiedy te dzieci właśnie z Białorusi, Litwy, Ukrainy dzisiejszej w końcu, no Panie Boże, przecież to dawne były Kresy Polskie, to są Polacy, przyjeżdżają do Polski, spotykają się z Matką Bożą na Jasnej Górze, z polską historią w Krakowie, stolicą Polski, to potem wracają i to jest nigdy nie jest zapomniane. A czasami jak brakuje tego, tych parę tysięcy złotych, to i cud pomaga, prawda? Wczoraj ksiądz opowiadał.
O tym cudzie. Niektórzy z Państwa otrzymali listy, co wspomniałem właśnie. Może wspomnę, to jest takie bardzo ważne. To było 2 lata temu. Zaczęliśmy od Wieliczki. Pierwszy raz, tam bardzo drogie bilety są, ale tam jest wiele można przekazać. I jeszcze otrzymaliśmy przewodnika na ukraińskiej mowie w Krakowie, bo one rozumieją, to są dzieci ze szkół polskich, ale żeby historię zrozumieć, to lepiej w ich ojczystym, w języku ukraińskim, żeby poznali historię Polski, to wszystko te skarby, które są na Wawelu. I chciałem, żeby też zwiedziły i zobaczyły Częstochowę, bo jak zachodzimy w pielgrzymce, niemożliwe jest dotrzeć do niektórych skarbów Jasnej Góry. Dlatego zwróciliśmy inaczej i wychodząc z Bazyliki Jasnogórskiej, no niestety tam jest taka kapliczka świętego Antoniego. O co się okazało? Wydaliśmy mnóstwo pieniędzy, a jeszcze przed nami pielgrzymka z Warszawy do Częstochowy. I powiedziałem dzieciom historię o, jak w mojej rodzinie, w moim domu nauczony byłem do świętego Antoniego zwracać się, jeśli coś się zgubiło, ale też zagubionych rzeczy, ludzi. I wtedy mówię, dzieci kochane, modlimy się do świętego Antoniego, żebyśmy znaleźli pieniądze, których nie zgubiliśmy. A ja w duchu, no tak tylko zewnętrznie, jakoś tak mało, ja nie wierzyłem w to. Dzieci pięknie, chyba z wiarą się modliły, na pewno. Wchodzimy do autobusu, żeby jechać do Warszawy na pielgrzymkę. Jest telefon na komórkę, a dzieci mówią, o, święty Antoni dzwoni. Z Kanady telefon, jest Toronto telefon. Słyszałem, że jesteście, widziałem was w telewizji, trwam, jesteście na Jasnej Górze, tak, ojcze, wyjeżdżamy na pielgrzymkę. To idź do mojego siostrzeńca, tam są pieniądze dla was. I jak mi było wstyd przed Bogiem, bo nie wierzyłem, i przed dziećmi. Dzieci uprosiły to, co niemożliwe było. I spokojnie mieliśmy na pielgrzymkę. I bez żadnych długów, no, dotarliśmy. To takie właśnie cuda się zdarzają. Jeszcze raz wracając do tego. Oni muszą zobaczyć. Można im mówić. 2 lata temu... Przepraszam, ja trochę przerywam, bo macie jakiś program pewnie.
Nie, no, ksiądz jest naszym gościem.
Daję przykład może drugi. W zeszłym roku, w lipcu, 3 lata chodziło. Jakiś wewnętrzny głos weź dorosłych, przedstawicieli, nauczycieli, administracji i medyków, którzy chcą z tych 6 moich parafii. No ci, którzy mogli zdobyć paszporty, no bo to kosztowne jest bardzo. Przecież ile razy wchodziłem do szkoły, bardzo krzywo patrzono na mnie. To jeszcze są, dyrektorka jest z czasów tych trudnych, komunistycznych, bała się, bo to ksiądz do szkoły idzie w jakichś tam sprawach. I 10 dni tylko przebywali. Dyrektorze, tam kilkoro jeszcze nauczycieli. To, proszę księdza, moi drodzy, ta dyrektorka idzie na pierwszą ławkę, siada w kościele na krzesło, bierze Biblię i czyta. I nie boi się już. Nie boi się, odważa i mówi, proszę księdza, przyśniło mi się, Pan Jezus kazał mi kupić obraz miłosierny, Pan Jezus, podpisem Jezu, ufam Tobie. Mówię, proszę Pani, po ukraińsku Jezu, dowieraju Tobie. Nie, Jezus kazał mi kupić Jezu, ufam Tobie. I to jest z rodziny tak zwanej ukraińskiej, czyli prawosławnej, oni tak nazywają. To czy w kościele, może tam w życiu była, w cerkwi raz albo nic. Przemiana. Oni zobaczyli ludzi w rodzinach, którzy zainteresowali się nim. Sanktuaria, miejsca święte. Tyle księży, tyle sióstr. Spojrzenie na Matkę Bożą na Jasnej Górze, zasłonięcie obrazu, rano wstały. No, nasyciły się księże, kiedy to powtórzymy jeszcze raz, tęsknota za tym. No, ale to są wszystko, teraz musi wewnątrz przemiana nastąpić.
Czyli to,
będą.
To, co powiedział pani Jan, jest ogromny potencjał. Tak możemy powiedzieć, w tym ludzie Rosji, tym prawdziwym ludzie, nie tymi nie w tych farbowanych lisach, bo oni tam zawsze są najwyżej u władzy, ale właśnie w tym ludzie ukraińskim, ludzie rosyjskim, że jest ta ogromna potencja i można liczyć na to przy sprzyjających warunkach naszej modlitwie, ale czasami męczeństwie, że po prostu ten lud się obudzi.
Ja może jeszcze podam jeden taki przykład. Kilka lat temu, będąc we Lwowie, ja mówię o tym Lwowie, bo tam mój tato się urodził, dlatego tam jeżdżę, mam rodzinę. I w rodzinie mam człowieka, który pracuje w Ministerstwie Zdrowia w Kijowie. I będąc w towarzystwie, jeden z pracowników Ministerstwa Zdrowia, młody człowiek z doktoratem, taki zadał mi prywatne pytanie. Ty jesteś Polak. Ja wspomniałem, że prowadzę taki program tutaj na temat historii Kościoła i mówi, powiedz mi, co ja mam zrobić, żeby się ochrzcić, bo ja mam wykształcenie, mam pozycję, mam żonę, dzieci, dwójkę dzieci, mam prawie wszystko, ale coś mi brakuje. Brakuje mi Boga. I poszliśmy sobie na bok na około godzinę i rozmawialiśmy na temat Boga z tym człowiekiem, który pracuje w ministerstwie w Kijowie. I on mówi, ja cały czas myślę o tym, co zrobić, to go tam naprowadziłem, po prostu idź do księdza czy do popa i on cię przygotuje. Ale ten młody człowiek, jak mówimy, no kariera, pieniądze, ale jednak ten, jak to się mówi, głód Boga.
Ludzie są głodni Boga, to jest prawda i dlatego, no niestety powiedziałem, księży jest mało, dlatego trzeba modlitwy wielkiej, modlitwy za ludzi wschodu, aby, bo mówią, że może przyjdą takie czasy, że właśnie stamtąd będą misjonarze przychodzić do zachodniej Europy i będą chrystianizować, tak? Jeśli dobrze użyłem słowa.
No daj Boże.
Nowe chrześcijaństwa.
Proszę Państwa, ale...
Już mówimy trochę.
Ale jest taka...
Zrobimy małą przerwę muzyczną. Może
jak dobrze mówimy, to jest dobrze. Ale proszę Państwa, jest taka refleksja. No właśnie, specjalnie zapraszamy księdza Jerzego, żeby mówił o tych naszych kresach, bo to jest cały czas ta dawna Polska, to są te kresy, tam są tysiące, setki tysięcy naszych rodaków. I zawsze mnie to też osobiście boli. Czy możemy ich zostawić wszystkich, nie myśleć o nich, nie modlić się, nie wspierać finansowo, duchowo, emocjonalnie, modlitewnie? To jest nasze zadanie, zadanie chyba numer jeden. Jak tu ksiądz Jerzy przed chwilą powiedział, będą takie czasy, kiedy wartościowi ludzie, święci ludzie ze wschodu będą przyjeżdżać i będą głosić Chrystusa właśnie tutaj. A pracując tutaj, proszę Państwa, no widzimy jak jest. Mamy w większości piękne kościoły. Czasami jakiś tam dach trzeba poprawić, ale w większości mamy piękne kościoły. Gdyby kościół był zimny, nikt do kościoła by nie przyszedł. Nawet najwięksi defodzi by nie przyszli do kościoła, gdyby był zimny kościół. Ciepły kościół. Dają w kościele kawę, dają słodycze, dają różne przedstawienia, są koncerty, są chóry. Ale gdy jak uderzymy się w piersi, ile procent nawet naszych rodaków przystępuje do sakramentu spowiedzi? Ilu przychodzi do kościoła? Już nie mówiąc o właśnie innych kościołach innojęzycznych. Także proszę Państwa, taka refleksja adwentowa niech nam towarzyszy, słuchając pięknej
piosenki, pieśni właściwie Leszka Makowickiego.
Leszka Makowickiego.
Gdzieś tam na rozstajach wielu dróg stoi dom, wielone ściany, czerwony dach. Wrota uchylone zawsze wiodą doń i cały ogród tonie w bzach.
W domu tym, gdzie przyszło razem żyć wszystkim nam i plony zbierać z nas. Kościół utrudzonych drogą, zobacz sam, od progu wita chleb i sól. Zawsze wtedy, gdy nad głową chmury i nad brzegiem głośno bije dzwon, kiedy drżą w posadach stare mury, wspominamy na rodzinny dom. Rozkradany tyle razy, ścierany w pył, twierdzą nam bywał zdrady czas. Jak z popiołów Feniks wstawał, by znowu żyć i swoją siłą wspierał nas. Nawet kiedy deptać przyszło czasem gdzieś pod obcym niebem obcy bruk, światła okien każdej nocy paliły się, byś zawsze drogę znaleźć mógł.
Zawsze wtedy, gdy nad głową chmury i nad czołgiem głośno bije dzwon, kiedy drżą w posadach stare mury, wspominamy nasz rodzinny gdy nad głową chmury i nad trwogiem głośno bije dzwon, kiedy drżą w posadach stare mury, wspominamy nasz rodzinny dom.
Tak przez tysiąclecia będzie trwał stary dom, jakiej uczył nas Bóg. Wypełniony śmiechem dzieci, gościnny tak, gdzieś na rozstajach wielu dróg.
Prosimy, Janek ma część opłatku i wrócimy do naszej dyskusji. Mamy jeszcze dużo pytań.
No tak, ja tutaj się cieszę, mam dwóch księży. Jak się pomylę, to proszę mnie poprawić. Zbyt takie pytanie zasadnicze, bo już za tydzień będziemy obchodzić Święta Bożego Narodzenia. I niektórzy nasi rodacy się pytają, A czy faktycznie ten Jezus się narodził w tym Betlejem? I teraz na odpowiedź jest, że tak. Urodził się w Betlejem, ziemi judzkiej. No to są dowody, czyli Pismo Święte jest rzetelnym dowodem historycznym. Nie można mówić, że Pismo Święte było pisane 500 czy 1000 lat po narodzeniu, bo to jest kłamstwo, bo tak niektórzy powtarzają. Druga rzecz. Czy Pan Jezus się narodził 25 grudnia? No tutaj jest troszeczkę większy problem. To jest takie pytanie, czy święty Piotr był w Rzymie? Nie ma napisane w Piśmie Świętym, że Jezus się urodził 25 grudnia. Ale znając historię Kościoła, to wiemy, że święty Hipolit w komentarzu do Księgi Daniela w roku, to było 204, pisze: pierwsze przyjście Pana naszego w ciele miało miejsce 8 dnia przed kalendami, czyli styczniowymi, czyli początkiem nowego miesiąca. To znaczy 25 grudnia. Dalej, datę 25 grudnia podaje też rzymski historyk Juliusz Afrykański. W roku to było 221. Te dokumenty są kopie w Watykanie. A w kalendarzu rzymskim już jest wzmianka o święcie Bożego Narodzenia w roku 354. Jeszcze w roku, dopowiem, w roku 350 papież Juliusz I ogłosił oficjalnie obchody Narodzenia Pana Jezusa na 25 grudnia. I teraz trzeba pamiętać, że była ta reforma kalendarza, że to było wszystko według kalendarza juliańskiego. Potem, jak wiemy, papież Grzegorz Wielki zrobił tę reformę kalendarza i teraz my mamy kalendarz gregoriański, a Kościół Wschodni cały czas obchodzi święta przyrodzenia według kalendarza juliańskiego, ale to już jest po prostu matematyka. I teraz jeszcze, Irek, mówisz o tym opłatku. Tak, opłatek. To jest piękna tradycja polska, czyli opłatek, czyli płatek chlebowy. Jest to niesolony, prześny, czyli niekwaszony. Jest to zwyczaj w Polsce, na Litwie, na Ukrainie także, w Czechach, no i częściowo we Włoszech. Opłatek pojawił się pod koniec XVIII wieku. Kiedyś opłatki wypiekano przy klasztorach czy kościołach, no ale jak kiedyś byłem w Chicago, to było tam chyba kilkanaście lat temu, to w polskiej gazecie znalazłem ogłoszenie: sprzedam tanio maszynkę do wypieku opłatków. No nie wiem za ile. Także można i handlować tymi maszynkami do opłatków. I teraz jeszcze może kilka słów o tym, co było dzisiaj czytane podczas mszy świętej w kościele. Może kogoś to zainteresuje z tych, co do kościoła im jest nie po drodze, albo no, zła pogoda, śnieg. Bo jak wiemy, do kościoła uczęszcza, czy tu w Kanadzie, czy w Polsce, około kilkanaście procent, może 20 z ludzi ochrzczonych. I tak, w pierwszym czytaniu było czytanie z Księgi Izajasza. I prorok Izajasz przebywał na dworze króla Achaza. Było to około 700 lat przed narodzeniem Jezusa. Achaz był królem Judei, Królestwa Południowego. Jak wiemy, po rozpadzie całego Izraela, to było już po królu Salomonie, był podział na północ i południe. I w siódmym czytaniu, w siódmym wersecie czytamy: oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel, co znaczy Bóg z nami. I w polskim przekładzie w Biblii Tysiąclecia pisze: panna porodzi syna. Jednak w najstarszych kopiach Starego Testamentu w języku hebrajskim jest zwrot alma, czy almach po hebrajsku, co znaczy młoda kobieta zamężna, nie będąca jeszcze matką. Jak wiemy, polski przekład jest z Wulgaty, z łaciny, a Emanuel jest to imię symboliczne. Emanuel występuje tylko 3 razy w Piśmie Świętym. 2 razy w Izajasza i raz w Ewangelii według świętego Mateusza, odnośnie do Pana Jezusa. Potem drugie czytanie. I w drugim czytaniu był list świętego Pawła do Rzymian. Jest to pierwszy list w Nowym Testamencie, ale nie jest to list napisany jako pierwszy, najstarszy, bo jak wiemy, starsze listy były do Galatów czy inne. I zazwyczaj, to jest ciekawa rzecz, zazwyczaj Paweł pisał listy do miast, w których przebywał i tam zakładał kościół, a do Rzymian pisze, planując przybyć do tego miasta. I on planował, jadąc do Hiszpanii, po drodze odwiedzić Rzym. No prawdopodobnie do Hiszpanii nigdy nie dojechał. I list napisał w Koryncie podczas trzeciej podróży misyjnej. Było to w roku 58 czy 60. W ogóle list nie napisał święty Paweł, tylko napisał niejaki Terasiusz pod dyktando apostoła Pawła. A list dostarczyła kobieta o imieniu Febe. Święty Paweł pisał list do gminy chrześcijańskiej, której, jak powiedziałem, sam nie zakładał. Kościół w Rzymie zakładał Piotr, święty Piotr, pierwszy biskup tego miasta. I według świętego Ireneusza, który umarł w 202 roku, tam jest, święty Ireneusz zrobił listę pierwszych biskupów Rzymu i tam właśnie umieścił na pierwszym miejscu świętego Piotra. Ale tu jest pewien problem. Jest to problem dla niektórych, a mianowicie pod koniec listu do Rzymian Paweł pozdrawia około chyba 24 osoby z imienia, nie wspominając o świętym Piotrze, najważniejszym w Rzymie. Jaki był powód? Prawdopodobnie w tym czasie święty Piotr nie był w Rzymie, mógł być w Efezie. Wiemy, że święty Piotr był w Wiecznym Mieście w latach 63-64, gdzie poniósł śmierć męczeńską. I święty Piotr z Rzymu napisał dwa listy apostolskie na krótko przed jego śmiercią. I pierwszy list święty Piotr kończy pozdrowieniem: pozdrawiam z Babilonu. To pozdrowienia są razem z Markiem, z autorem Ewangelii, tej najstarszej pierwszej Ewangelii. I jak dobrze wszyscy wiedzą, Babilon to była symboliczna nazwa Rzymu w tamtych czasach. Także niektórzy, którzy chodzą od domu do domu i powtarzają te kłamstwa, że nigdy świętego Piotra nie było w Rzymie, to jest kłamstwo. Święty Piotr poniósł męczeńską śmierć w Rzymie. I teraz jeszcze Ewangelia była czytana, urywek Ewangelii według świętego Mateusza. I ewangelista Mateusz cytuje właśnie Izajasza z rozdziału 7 i czytamy: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel. Jak już przed chwileczką mówiłem, Stary Testament był pisany po hebrajsku, ale Nowy Testament już w języku greckim. I jak tłumaczyli na język polski z greckiego, to właśnie jest napisane, że dziewica, a nie panna. I teraz jeszcze tak. I teraz jeszcze jedno. W Ewangelii według świętego Mateusza jest wspomniany święty Józef, mąż Maryi, opiekun Pana Jezusa. Ja tak cały czas powtarzam, że to jest najbardziej tajemnicza postać, milcząca postać w historii ludzkości. To on, święty Józef, opiekował się, karmił, nosił na rękach Boga, który stał się człowiekiem, który przyjął ludzkie ciało. I tak się zastanawiam, ile ludzi na ziemi marzyło i marzy, aby chociaż raz przez parę sekund ujrzeć, zobaczyć Pana Jezusa. A święty Józef przez wiele lat przybywał w jednym domu z naszym Zbawicielem. Dziękuję za uwagę.
Za nami trudy błądzenia po całej Europie, bo stare Betlejem nad Wisłą, tak niegościnne na co dzień, gdzie kości tylu pokoleń krzyże nad każdym grobem. Jedynie ta szopa została z pustym kamiennym żłobem, ale nam daje powrót. gdzieś wreszcie zbudować trzeba. Dom, własny nasz dom, kiedyś wreszcie zbudować trzeba. Za nami rzeź niewinięte i hekatomby dla bestii, otarte do krwi dłonie wiary, to ciągle zbyt mało jeszcze. Ci, których wypluć nie zdołał dym obozowych kominów, znów ustawieni w szeregu, winni nie swoją winą. Ale nam daj powrócić z tułaczki w głąb serca, w głąb siebie. No, własny nasz dom kiedyś wreszcie zbudować trzeba. Kiedyś wreszcie zbudować trzeba. Bo kiedy wybrać kazali pomiędzy hańbą a zdradą, pomiędzy śmiercią a wstydem, pojawił się w nocy anioł. Iść do Egiptu rozkazał po śladach tamtego człowieka. Od słów i czynów przeklętych uciekać, uciekać. Ale nam daj powrócić z tułaczki w głąb serca, w głąb siebie. Dom, własny nasz dom, kiedyś wreszcie zbudować trzeba. Kiedyś wreszcie zbudować trzeba. Ale nam daj powrócić z tułaczki w głąb serca.
Powrót. Paweł Orkisz. Drodzy Państwo, przypominam, gościmy w studio księdza Jerzego Skierczyńskiego z Ukrainy. Miejscowość nazywa Bykowka. Mamy też kod. Ulica Czapajewa 6, łatwo zapamiętać. Czapajew, Czapajew. Drodzy Państwo, powracamy naszego gościa. Ksiądz rozdał nam tu piękne obrazki księdza Jerzego Popiełuszki. Czyżby kult tego naszego błogosławionego rozprzestrzenia ksiądz na Ukrainie? Jest tu piękny taki werset w tej kartce, którą dostałem od księdza. Kim był człowiek, który w chwili śmierci miał 37 lat? Na jego pogrzeb przybyło ponad 500 000 ludzi. Kim był kapłan, przed którego grobem w ciągu 25 lat pochyliło głowy 18 milionów pielgrzymów i turystów z wielu zakątków świata, w tym kardynałowie i biskupi, królowie, prezydenci i premierzy? Kim był młody duszpasterz, przy którego grobie klękał Jan Paweł II i kardynał Józef Ratzinger, a dziś papież Benedykt XVI. Piękne, dziękujemy za te pamiątki. Ja mam jeszcze te pamiątki takie z pierwszych wizyt księdza Jerzego w naszym studio. Parę słów na ten temat. Czy właśnie propagujecie kult tego naszego nowego błogosławionego?
Wśród Polonii, właściwie wśród Polaków i nie tylko, jest znana ta postać z tego względu, że byliśmy razem w seminarium warszawskim, on był 2 lata wyżej i ja go pamiętam, przypominam sobie, nie wyróżniał się niczym. Był chorowity w sprawie tarczycy i tak dalej. On, no, posłany w tych czasach i wybrany, kiedy zachodziła potrzeba. To słuchał Boga i natchnień Bożych i poprowadził pięknie tych ludzi i był, powiedziałem, nie wyróżniał się zbytnio. Później jako kapłan wiele razy poddawany był zabiegom i później jako rezydent już przy kościele świętego Stanisława Kostki. Postać jest znana na wschodzie, bo ile razy od 20 lat przyjeżdżają grupy dzieci, zawsze jesteśmy tam przy grobie jego, tłumaczymy, wyjaśniamy, kto to był, jak był. I ostatnio od kilku lat na dół schodzimy do muzeum, gdzie przedstawiona jest kilka fotek, czy nawet jego przemówienie, kiedy był wyłowiony, prawda, z tej wody. No, dzieci zamykały oczy, odchodziły. Jak można zrobić z księdzem? Tam oni tego nie rozumieją. Powoli zaczynają, gdy nawet i księża prawosławni giną w Moskwie, aktywni księża, którzy jakby są prorokami naszych czasów. I ksiądz aktywny nie jest mile widziany na wschodzie przez władzę. Gdy był na Białorusi ksiądz Marianin, który jest teraz w Licheniu, kontaktował się ze studentami przez internet. On miał w kościele przeszło 2000 studentów na wieczornym mszy świętej przez internet. Miesiąc czasu już go nie było. To ksiądz, który, powiedziałem, będzie aktywnie pracował. Będzie, zależało mu będzie na duszach ludzkich. Tam, tak jak powiedział ten prokurator Polak, jest taka moda teraz. Dlatego władza, może nie wszyscy, może powolutku to wejdą, nie od razu tak. Dlatego wspomniałem, że giną także w Rosji i na tych terenach wschodnich ludzie, którzy nawet z kościoła prawosławnego. To są ofiary, przepraszam.
Ja mam takie pytanie, bo ksiądz osobiście znał, tak, księdza Jerzego Popiełuszkę.
No tak, byliśmy w seminarium
raz. I teraz, ja tak się zastanawiam, my do dzisiaj nie znamy, jak został zamordowany, bo to, co było na procesie w Toruniu, to jest scenariusz generała Kiszczaka i jego doradców, być może nawet Jaruzelskiego. I teraz ksiądz Jerzy już jest błogosławiony, a ludzie, którzy kazali go zabić, może nie dosłownie, ale przełożeni tych zabójców, dzisiaj są przyjmowani przez prezydenta Polski, pana Komorowskiego, jako autorytety, doradcy, ja tu mam na myśli Jaruzelskiego, i to mi tak jakoś wszystko nie pasuje, bo tutaj w jednym momencie prezydent Polski kłania się przed Jaruzelskim, przed tym zbrodniarzem. Ja go cały czas, no, to jest zbrodniarz dla mnie, bo ja byłem świadkiem.
Byście doświadczyli tego.
Tak, ale
może,
proszę księdza, ja byłem świadkiem, jak strzelali do ludzi. Dlatego to jest dla mnie zbrodniarz. I tutaj prezydent Polski kłania się, podaje rękę Jaruzelskiemu, a za chwilę składa kwiaty przy pomniku pomordowanych w Gdyni. I to jest... Ukraina jest też, no mówię, tam nie jest wszystko idealne, ale Polska cały czas jest też chora. Tam może więcej jest chleba na półkach i kiełbasy, ale jako państwo ja uważam, że cały czas jest chore.
Mnie trudno coś mówić o sprawach polskich, bo bardzo mało tylko na badania przyjeżdżam onkologiczne po zabiegu od kilku lat. Natomiast ja mówię o tym źródle. Nie wiem, czy pamiętacie państwo, gdzie było źródło, gdzie była decyzja zabójstwa na papieża Jana Pawła II.
Kreml przecież. Posiedzenie,
no, teraz wiadomo, no mówią o Andropowie, nie? Który tragicznie zginął później po chorobach. Tam wyszła, no mówią, dawny kagiebista, nie? Dlatego tam był rozkaz, tam były decyzje, tam wydawane są. Gdzieś tak samo jest takie centra na świecie, centralne miejsca, gdzie są wydawane takie decyzje. I to trudno, no chociażby prezydenta Kennedy'ego. Mówili po 50 latach, będzie wiadomo, te wszystkie fakty wyjdą. Minęły i nie ma faktów. Dlatego to tutaj może kiedyś się na tamtym świecie dowiemy tych spraw, ale to już nie będą potrzebne te sprawy, bo... Będzie radość, będzie niebo, będzie Bóg, już nie będzie wojny, nie będziemy się oskarżać. Mamy taką nadzieję. Tylko musimy zadbać o to, aby pomóc tym ludziom odnaleźć to niebo.
Księże Jerzy, ksiądz zaznaczył na początku, że dostaliśmy obrazki z taką piękną sentencją: Bóg zapłać za pomoc Kościołowi na wschodzie. Thank you for helping. Ale ta pomoc jest cały czas potrzebna.
Ksiądz, mój Boże,
tak się tu zaznaczył, że nie przyjechał, no, ale jest grupa ludzi, która jest gotowa dalej wspomóc tych ludzi, bo przecież czujemy się Polakami, wiemy, że tam tyle Polaków żyje w skrajnej nędzy. Opowiada tutaj nam ksiądz poza anteną historię tych głodnych dzieci, którzy właśnie, może ksiądz powie, jak wstydzą się.
Tak, no właśnie pewnego razu przychodzi pani do spowiedzi. Właściwie spowiedź polegała na tym, może ksiądz ma pożyczyć 2 grywnie, bo już 2 tygodnie chleba nie jadłem. Wstydzą się. Po prostu, no ja się nie dziwię. Mój tata uczył mnie, pamiętaj synu, bądź dziadem, ale bądź honorowy. Dziad honorowy, dlatego ta honor nie pozwala mi czasami, a ja wspomnę chociażby o tym Aleksander, taki mały, kiedy 9-letni, kiedy tata jeszcze przed narodzeniem jego zmarł na Czernobyl, bo tam był przy tym, zasypywali ten sarkofag i mówił, taka starsza pani go wzięła, bo jak już wspomniałem, dzieci przyjeżdżają do Polski i tydzień przed pielgrzymką pieszo z Warszawy do Częstochowy odwiedzamy rodziny. Każdego dnia w innej rodzinie, żeby ci nie mogły poznać, żeby mogły porozmawiać, żeby mogły doznać tej miłości, której no niestety w rodzinie nie mają. I właśnie taka starsza pani, staruszka taka wzięła, a chłopaki na drugi dzień pytają go, jak tam ci u tej baby było? Baba znaczy, to nie jest obraźliwe słowo tam. A on mówi, alem się najadł, to się najadł. Ja teraz też jak tu przyjeżdżam, bo ktoś mi tam coś, alem się najadł, to się najadł. Po prostu nie dziw się, tak samo dzieci przychodzą, oni przychodzą odwiedzać. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Podzwoniłem do pani Stasi, która tam przychodziła się, proszę pani, dlaczego te dzieci codziennie przychodzą, odwiedzają? Proszę, ksiądz nic nie rozumie. Niech ksiądz kupi przynajmniej 10 takich pudełeczek większych śledzików w oleju i zostawi to i chleba. I powiedzieć, jeśli dzieci chcecie jeść, ale wprost nie powiedzą, że są głodne, zostawić to na ławeczce i odejść na godzinę, na dwie. Nie było nic, wyczyszczone, nawet pudełeczek nie było, bo były przydatne. Jeszcze raz wracam do tego, co pan Jezus powiedział. Biednych zawsze mieć będziecie. I tu w Kanadzie, i w Stanach, i w Ameryce, w każdym miejscu są biedni. Ale tak jak matka Teresa z Kalkuty mówiła, róbmy dobro, czyńmy dobro tam, gdzie nas Bóg postawi. Tutaj wspaniale, dobrze macie radio, dobrze macie księży i tutaj oni są potrzebni. Ja bym nie umiał tu pracować, bo ja już nasiągnęłem tą Ukrainą, chociaż o Ukrainie nigdy nie myślałem. Natomiast przygotowałem się cały czas, jak moi przyjaciele wiedzą, na misję do Afryki. Studium medyczne, pedagogiczne i wszystkie inne sprawy i praktyki, także i byłem instrumentariuszem przy zabiegach operacyjnych i to się wszystko przydało tam. Szpitale są zamykane, oczywiście ja nie leczę, ja nie szywam rany, ale tak po cichu powiem, bywały kilka razy takie sprawy. No musiałem, bo nie, idź do księdza, niech ci bandaż da, bo nie ma, no nie ma co zrobić, nie ma, no i dlatego w ten sposób zdobywa się też ludzi dla Chrystusa, przez miłosierdzie.
Księże Jerzy, jeszcze moment, trochę więcej, trochę o sobie, bo wiemy, że księdza zmogła choroba, ale Pan Bóg ma jakoś w opiece
Oj, moi drodzy, nawróciłem się po mojej chorobie. Ja już mówiłem ten przykład. Znam tego księdza na Ukrainie, który przez 12 lat budował kościoły i zawsze mówił, gdy przyszedł zmęczony, bo trzeba było, tam trzeba z ludźmi ksiądz musi być. Tam ludzie nie zrobią sami, zrobią po swojemu. My nie jedną chatę zbudowaliśmy. Ja tam nauczyłem się budować trochę. I tak od godziny 6 rano do godziny 9, aż słońce zachodziło, zależy kiedy, później deski układają, msza święta i przychodzę do Panu Bogu, mówię, Panie Boże, i znów nie mam czasu na dłuższą modlitwę, a przecież ksiądz ma się modlić, ksiądz usycha bez modlitwy, jak każdy chrześcijanin. I tak Bóg był cierpliwy, 12 lat czekał, aż ja mu mówię, Panie Boże, znów czasu nie mam. I dał mi, lekarz powiedział, proszę księdza, rak złośliwy. Zanim mówiłem, padłem nieżywy w szpitalu, w Polsce to było. Lekarz przychodzi mi, księże, ze śmiercią trzeba się zaprzyjaźnić. Dobił mnie. Ale trzeba było 3-4 lata po tym wszystkim, no grupa ludzi wielka, modlitwę zanosiła do Boga, żebym zrozumiał, że nie tylko praca, dziób w tej ziemi, dlatego nigdy nie mówcie Panu Bogu, że nie macie czasu na modlitwę, na mszę świętą, bo Bóg wam da taki podarek jak mnie i będzie trochę smutno. Lepiej znaleźć ten czas, tak jak nasi rodzice uczyli. Jedną ręką pracuj na kawałek chleba, drugą na kawałek nieba. No, łatwiej powiedzieć, natomiast w praktyce zastosować jest trudnawo. Ale radzę nie mówić Panu Bogu, że nie mam czasu na swoje potrzeby duchowe. Bo przyjdzie taki czas, jakaś tragedia domowa, jakieś takie różne sprawy, które my nazywamy po ludzku, i czas będzie. Dlatego od tamtej pory inaczej myślę. Inaczej, naprawdę, to było moje nawrócenie. Może tak ludzie się dziwią, ksiądz nawrócony. Może inaczej zachowuje się w stosunku do życia, do ludzi. Inaczej, no, gdybym miał lat 40, to jeszcze bym dużo zrobił. No niestety, już jest.
Ale mimo wszystko ksiądz dużo robi. Już jest ksiądz legalnie na emeryturze, tak?
Na polskiej emeryturze, ze względu na moją chorobę nowotworową, ale mam tam do pomocy, przysłano mi z Polski takich dwóch zakonników. No, moi drodzy, no, nie trzeba się dziwić, jeśli ktoś nie zna warunków tamtych. Jak mnie przyjdzie pani Wala i ugotuje kapuśniaczku w poniedziałek cały garnek i ja jem sobie rano, w południe i wieczorem, ja dzisiaj mogę cały czas tym kapuśniaczkiem. Dzisiaj by pani postawiła taki pik kapustę. Boże, byłem jak na Ukrainie, cieszę się bardzo. I żołądek przyjmuje, jestem zdrowy.
Dieta kapuściana. Zapraszamy do wysłania pięknej pieśni. Tutaj z płyty Piotra Rubika, Santo Subito, kartografia na Pawła II, libretto Jacka Cygana. Z drugiej płyty, nowej płyty, Miłość cierpliwa jest, lecz i niecierpliwa. A Państwo, proszę dzwonić do nas i wszystkie sprawy związane z księdzem, jego pobytem, pracą na Ukrainie też nie będą tematem naszych rozmów, ale też i wspaniałomyślność.
Miłość cierpliwa jest, lecz i niecierpliwa. Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości. A czasem się unosi pychą i gniewem, upragnie tylko swego świat, chce dla siebie. Wstydu szuka poklasku, pamięta tyle złego, płacze o brzasku.
Miłość cierpliwa.
Miłość cierpliwa jest, lecz i niecierpliwa. Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości. Nikomu nie chcę wierzyć, w oczy się śmieje i nawet w sobie nie pokłada nadziei. Zachodzi jak słońce.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, nigdy nie zazdrości. Miłość serdeczna jest, jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości.
Miłość cierpliwa jest, lecz i nie.
Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość.
miłości. Największa z trójki wiara, miłość, nadzieja przetrzyma wszystko, wszystko w dobro zamienia i będzie trwać przez wieki i nie ustanie. Czekamy na nią zawsze my, Koryntianie. Posłuch się bez miłości, pustka bez końca i każdy bez niej lepiej jak nieść przęcząca i każdy bez niej.
Słuchacze, powoli zbliża się ku końcowi nasza audycja. Już te księdza Jerzego zatrzymamy chwileczkę, ponieważ po takiej krótkiej refleksji, właściwie wprowadzeniu do życzeń, spotkamy się dopiero za tydzień. Już na...
Dzień świąt.
Tak, to już będzie jeszcze drugi dzień świąt. Właściwie już po świętach, bo jesteśmy w Kanadzie przecież, to będzie Box Day, tak? Boxing Day?
Boxing Day.
Złożymy sobie życzenia i poproszę jeszcze księdza, żeby powiedział później, no właśnie, jak wygląda ukraińska Wigilia? Jak wygląda ukraińska Wigilia? Jak wygląda Polska, to wszyscy wiemy, bo co roku to powtarzamy. Ale na Ukrainie chyba trochę mniej. Proszę Państwa, jesteśmy w drodze, niczym wierni tułacze, a lepiej pielgrzymi. I przyniesiemy do ubogiej betlejemskiej szopki Boże Dziecię. Złożymy je na miękkim sianie, a Jego imię przedziwny doradca. Bóg mocny, odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. I pośród niesamowitej nocnej ciszy przybędziemy tam, by oddać hołd Bogu w kruchym ludzkim ciele. Bo maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej. Cała ziemia i niebo lśni od tej miłości maleńkiej. W betlejemskim żłobie, w maleńkim ciele Bożej dzieciny zamieszka nieskończona moc Boża. W nim zagości nieskończona miłość, która zdolna będzie przebić się przez lodowatą skorupę ludzkich serc, ogrzać się swoją miłością i w konsekwencji, tak jak słuchaliśmy dzisiaj w Ewangelii, odpuścić nam nasze grzechy, czyli nas zbawić. Od wydarzenia betlejemskiego czas zaczął płynąć w nowy sposób. Nowy czas zaczyna liczyć się od Chrystusa. Papież wołał: niech chrześcijanie raz jeszcze uświadomią sobie z wiarą i zdumieniem miłość Ojca, który Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Już za kilka dni, w piątek, rozstąpią się mroki nocy i ukaże się nam światłość. Pytamy, kto jest tym światłem, ku któremu zmierzają narody? Już prorok w mrokach Starego Testamentu, Izajasz, wołał: naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami kraju mroków zabłyśnie światło. To światło opromieni Betlejem, gdzie Bóg stał się człowiekiem. Nieogarnione to ludzkim umysłem, wszechmotężny Pan świata i dziejów wcieli się w kruche człowiecze ciało. Bóg stanie się człowiekiem. Jakże zgłębić to misterium wcielenia? To sam Bóg tak chciał. On wszechmocny stał się człowiekiem. On stanie się światłem dla świata, spowitego ciemnością, znieprawionego grzechem, ludzką przewrotnością. Blask betlejemskiego światła i blask prawdy przywróci nadzieję. Kiedy człowiek odchodzi od Boga, to właśnie Bóg przychodzi do niego, aby z powrotem przyprowadzić go do siebie. I to betlejemskie światło i wcielenie Boga samego stanie się spełnioną nadzieją dla każdego, kto tylko otworzy się na nie. Psalmista mówi: światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. I tylko tacy, sprawiedliwi i prawi sercem, do tej światłości pójdą, jej blaskiem swe serca rozjaśnią i strzec będą tej Bożej obecności jak największego skarbu. Drodzy słuchacze, jesteśmy u progu betlejemskiego żłóbka. Jesteśmy onieśmieleni, bo przecież Bóg uniża się, pochyla się nad każdym człowiekiem. Nad każdym człowiekiem. I tym, który jest bliżej Kościoła, i tym, który jest dalej od Kościoła, i tym, który robi znak krzyża, i tym, który nie zna tego znaku krzyża jeszcze. Tym, który mieszka w Kanadzie, i tym, który mieszka na Ukrainie, i daleko w Rosji, i w Australii. I to ze względu na każdego z nas staje się człowiekiem. Kładzie się w zimnym betlejemskim żłobie. I od początku narażony jest na niewygody, odrzucenie, niezrozumienie. I on odtąd co roku przychodzi, dopóki człowiek będzie trwał w mroku cieniem i śmierci. I tak będzie aż do końca czasów. Dobroć i miłość Boga nigdy się nie wyczerpie. Chcielibyśmy raz jeszcze uświadomić sobie cel tych nadchodzących świąt. To Jezus, oczekiwany Mesjasz, który się rodzi i który za człowieka oddaje życie na krzyżu, który ześle wraz z Ojcem Ducha Świętego, to On przyprowadza człowieka przez tajemniczą bramę Chrztu Świętego i naznacza nadzieją zbawienia. To On napełnia nas swoim blaskiem, świętością i posyła nas dalej na ten świat, na krańce tego świata. Tak jak sam kiedyś został posłany przez swego Ojca. Mówi to bardzo wyraźnie swoim naśladowcom. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Zapytamy, w jakim celu? Idźcie i róbcie to samo, co ja czynię. Idźcie i bądźcie dla świata światłością. Bądźcie apostołami. Bądźcie misjonarzami. Idźcie i rozbłyśnijcie światłością dla biednych, znękanych, zagubionych w swoim grzechu. Rozbłyśnijcie nową nadzieją teraz, gdy wydaje się, że przewrotność świata sięga zenitu, a książę ciemności podkopuje cywilizację chrześcijańską. My jednakże pamiętamy, będąc dziećmi światłości, mamy skrzydła i możemy wzbić się ku światłości. Ta cudowna noc, która już tuż, tuż nie miałaby swego blasku bez ludzi, którzy idą przez świat i promieniują blaskiem prawdy, blaskiem świętości. Myślimy tutaj o wielkich osobach, które szerzą blask prawdy, a także o wielu bezimiennych, judymach, siłaczkach, zwykłych ojcach, matkach, którzy głoszą orędzie miłości. Zanim pochylimy się nad żłóbkiem, w którym leży Boże Dziecię, jeżeli chcemy, aby orędzie Bożego Narodzenia dotknęło naszych serc i odmieniło nasze życie, musimy zadać sobie kilka pytań. Czy przypadkiem nie jestem człowiekiem ciemności? Czy przypadkiem nie żyję w jakiejś niewoli? Czego się lękam? Czego nie akceptuję w moim życiu? Jeżeli człowiek twierdzi, że nie widzi w sobie ciemnych stron i czyni siebie samego, siebie samą, idolem, czy nawet Bogiem, a ciemne strony i zło widzi tylko w innych, to przesłanie bożonarodzeniowe nie powie takiemu człowiekowi niczego, nie odmieni jego życia. Taki człowiek nie potrzebuje narodzenia i żadnego zbawiciela. Jeżeli natomiast widzimy swoje słabości, ograniczenia, jeżeli uznajemy odpowiedzialność za popełnione zło w nas samych i wokół nas, wtedy narodzenie Zbawiciela świata będzie jak najbardziej oczekiwanym, upragnionym wydarzeniem. Wtedy otworzą się szeroko drzwi naszych serc i przepełni je moc Bożego Dziecięcia. Czas Adwentu dopełnia się. Prostujmy to, co jeszcze jest do wyprostowania. Wsłuchujmy się w Ave Maria. Czcijmy tę najpiękniejszą kobietę Maryję, która powiedziała: Fiat, niech się stanie tak, jak Bóg chce. Prostujmy ścieżki naszego życia. A te święta, które, jak to mówimy, już za pasem, niech będą nagrodą za adwentowy trud, za dobroć, za miłosierdzie, za dobre słowo, za wyciągniętą dłoń, i chciejmy w swoim szerokim sercu pomieścić wszystkich, zwłaszcza naszych rodaków, żyjących tutaj, na kanadyjskiej ziemi, ale także w naszej ojczyźnie, w Polsce i oczywiście na Kresach. Niech wszystkim wam Bóg błogosławi, a Boże Dziecię opromienia swoją miłością.
Ksiądz Piotr, a teraz, no jak wygląda Wigilia na Ukrainie, księże Jerzy?
Trzeba przypomnieć, że kalendarzem oficjalnym na Ukrainie są święta prawosławne. 6 stycznia jest Wigilia w kalendarzu oficjalnym. Natomiast Kościół katolicki, jak zawsze wierny tradycji, jest 24. Oczywiście podobnie jak w Polsce katolicy obchodzą. Próbują naśladować to ludzie prawosławia. Tam, gdzie są kościół katolicki, proszą o opłatek, pytają o wyjaśnienie sprawy i tak dalej. Więc to jest podobne. Z tym jednak, że no, wiadomo, króluje alkohol. Staramy się wyeliminować ze stołu wigilijnego. Pytają zawsze chłopy, przepraszam, chłopy w znaczeniu takim normalnym mężczyźni. Dzisiaj święto, no to kobiety do kościoła i dzieci, a my do knajpy, jeśli mają coś. No w tej Bykówce, w tej jednej z centralnych parafii, zlikwidowany jest huta szkła. Bieda niesamowicie. Kilkanaście tysięcy ludzi okolicznej miejscowości. Jeśli mama, tata jadą gdzieś daleko, no to dobrze razem, a jeśli oddzielnie, do dzieci nie wracają. Ale wracają do Wigilii. Tak samo jest pasterka, z tym jednak, że mamy tylko w dwóch centralnych parafiach pasterkę o 10, o 12. Tak samo jeśli chodzi o święto zmartwychwstania. W jednej parafii Panienka zmartwychwstaje o 5 rano już, a drugie dopiero o 6 po południu, bo trzeba odwiedzić te wszystkie 6. Dlatego podobnie jak i w Polsce jest. Tak samo kolędy, tak samo choinka, tak samo może nie tak obdarowanych paczek, ale przecież wy przysyłacie paczki i zawsze coś tam robimy z tych paczuszek i radość wielka jest. Dlatego Bóg zapłać. Korzystając z okazji, chcę najpierw podziękować za możliwość wystąpienia w radio późno,
o późnej porze.
Życzę tutaj pracownikom i naszym braciom, którzy to prowadzą, to radio. Niech Bóg da wiernych słuchaczy. Nie trzeba się zarażać niczym. Jeszcze się taki nie urodził, gdyby wszystkim dogodził. Dlatego niech wam Bóg błogosławi w tej pracy. Na pewno dobra rzecz. Wszystkim radiosłuchaczom, moim przyjaciołom, wszyscy moi przyjaciele, składam dobre życzenia, aby Jezus Chrystus narodził się także w waszych sercach, w waszych rodzinach. A te problemy, które są, będą zawsze. Diabeł nie śpi. Mówią zawsze na Ukrainie, że nad księdza głową 20 diabłów lata, a nad nami jedna albo nic. Dlatego życzę, aby ten diabeł został pokonany, żebyście mogli usiąść przy stole wigilijnym z czystymi sercami. Ci, którzy nie mogą Jezusa przyjąć w sposób sakramentalny, w sposób duchowy, niech to uczynią. I życzę wam pokoju rodzinnego i Niech wam Bóg błogosławi wszystkim i księżom, którym nie mogłem się spotkać albo nie miałem możliwości złożyć życzeń. Niech wam Bóg błogosławi i w nowym roku też. Niech będzie szczęśliwy i pokoju.
Księże Jerzy, bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie do studia, za urozmaicenie naszej audycji. Te wołanie z Ukrainy niech dalej brzmi. Przypomnij mi, że jest specjalna strona internetowa www.katolickapolonia.com. Polacy na Ukrainie, wołanie z Ukrainy. Jest też adres, który my posiadamy, na pewno też wielu z Państwa posiada. Przyjemnie jest tak raz w roku właśnie wysłać paczkę do Polaków tam. To czyni mój Bartek, także cieszę się z tego bardzo. Jest to Bykowka 13012, łatwy do zapamiętania kod pocztowy. 13-012, Bykowka. Ulica też łatwa do zapamiętania, Czapajewa 6. Ulica Czapajewa 6, ksiądz Jerzy Skwierczyński, Ukraina. Także polecamy tych, którzy w sercach mają dobroczynienie.
Może lepiej ksiądz nie pisać, Jerzy Skwierczyński, bo to lepiej.
Dobrze.
Oficjalnie natomiast.
Przypominamy też stronę internetową www.katolickapolonia.com. Polacy na Ukrainie, wołanie z Ukrainy. Drodzy Państwo, przed czas złożyć Państwu również serdeczne życzenia bożonarodzeniowe. Spotkamy się prawdopodobnie za tydzień z groną, w gronie takim muzycznym i śpiewającym, tych rodaków, którzy lubią śpiewać kolędy. Zapraszamy za tydzień do studia, studio otwarte. Będzie paru dobrych muzyków z nami. Może uda się poprosić księdza Piotra, żeby gitarę też jakoś przyniósł, bo też śpiewa z gitarą, coś o czym mruga, ale ma ksiądz takie pastorałki, które powinni słuchacze usłyszeć. W każdym bądź razie na dzień wigilijny życzę Państwu, na dzień wigilijny życzę Państwu już dużo szczerych życzeń do najbliższych. Na końcu zawsze o tej porze roku dedykuję specjalny utwór Budki Suflera, w którym słowa są piękne, by właśnie przy tym stole wigilijnym spotkać dobre oczy. Dużo radości i błogosławieństwa Bożego na święta Bożego Narodzenia 2010. Ireneusz Miczarczyk.
A ja mam dla naszych drogich słuchaczy prośbę. Jak będziecie siedzieć przy stole wigilijnym, pamiętajmy wszyscy o rodzinach zmarłych w tym tragicznym wypadku pod Smoleńskiem, bo oni jechali w naszym imieniu tam. Oni tam jechali, oni byli na służbie. I tutaj córka naszego prezydenta straciła ojca, straciła matkę. Nie będę wymieniał, bo to jest 96 osób. Ale proszę was, pamiętajcie o tych ludziach. Dla nich to są smutne święta Bożego Narodzenia. Stracili najbliższych.
Bóg się rodzi, moc truchleje, święta już za pasem. Chcijmy być piękni, życzliwi i przyjmijmy Boże Dziecię do swoich serc.
Ksiądz Piotr. Pochwalony jest Chrystus.
Paweł Marecki jest z nami w studiu, także masz okazję też złożyć życzenia słuchaczom, bo przyjechał odebrać księdza Jerzego.
Dziękuję bardzo. Ja jestem tylko jako kierowca księdza dzisiaj.
A miło, że gościcie w swoim domu księdza dzisiaj, także dziękuję serdecznie.
Chciałem również złożyć serdeczne życzenia wszystkim, całej Polonii i wszystkim rodakom. I będę myślał o tych właśnie, którzy nie wiadomo jak zginęli pod Smoleńskiem, ale zginęli za nas. I to będzie też właśnie takie święta z pamiątką o nich.
Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia, drodzy Państwo, za tydzień.
Misterium się rozgrywa, a tutaj na rozdrożu samotność wciąż szaleje. I jak stąd do wiary, i jak do nadziei.
Przysunąć się, wyciągnąć dłoń.
Celebrating with continuous holiday favorites.
Call out the holly.